teraz wróćmy do Ewangelii według świętego Jana, którą chcę dalej dla Państwa komentować. Będzie to nadal tekst grecki, tak jak to było przed wakacjami. I przez cały rok naszych spotkań udało nam się przeczytać jedynie pierwszy rozdział tejże Ewangelii. Jest to lektura duchowa, w którą wplatam również różne egzegetyczne, także prawdy, fakty. Zanim przejdę do tego drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, do komentowania go, jak wiemy, ten drugi rozdział rozpoczyna się od opowiadania o godach, o weselu w Kanie Galilejskiej, to tak króciutko w kilku zdaniach powiem o tym kontekście pierwszego rozdziału, który analizowaliśmy. Więc na początku mieliśmy prolog. Prolog, który pokazywał nam tożsamość Jezusa. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Więc bohater Ewangelii jest pokazany jako Bóg, jako ten, który jest Słowem Boga, Logosem odwiecznym. I później, poprzez kolejne narracje po prologu, Jezus jest ukazywany jako Baranek Boży, jako Mesjasz, jako Zbawiciel i jeszcze kilka innych tak zwanych tytułów mesjańskich, dokładnie 7, w tym pierwszym rozdziale się pojawia. Jest tam opowiadanie, pamiętamy o świadectwie Jana Chrzciciela, o powołaniu pierwszych uczniów i po tych opowiadaniach pojawia się opowiadanie o godach w Kanie Galilejskiej. Posłuchajmy. Kai te chemera te trite gamos egeneto en cana tes Galilajas kai en he meter tu Jesu ekei. I trzeciego dnia wesele było w Kanie Galilejskiej i była matka Jezusa tam. Zobaczmy, że to zaczyna się od i. To i, kai, jest bardzo ważne w narracjach biblijnych. Ono, jeżeli występuje, to pokazuje nam, że historia nie zaczyna się w tym miejscu, że to, co czytamy, jest bardzo ściśle powiązane z tym, co było. Te teksty biblijne, perykopy biblijne, które czytamy na co dzień, nad którymi medytujemy, one nie mogą być, nie powinny być wyrywane z kontekstu. Kiedy sobie jakiś tekst czytamy, czy nawet słuchamy w liturgii codziennej, to trzeba zajrzeć, co jest wcześniej i co jest później po tym tekście. Każdy tekst jest gdzieś ulokowany. To i jest bardzo ważne. I w naszym życiu jest zawsze to i również. Wstaje nowy dzień, ale ten dzień jest i, jest dodatkiem do tego, co było wczoraj, co było tydzień temu, miesiąc temu, rok temu. I to i dotyczy całej historii zbawienia również. My jesteśmy zawsze jakimś i. Czasami wydaje nam się, że jest jakiś nowy początek i słusznie. I tutaj będzie mowa o zupełnie nowym początku w tym opowiadaniu o Kanie Galilejskiej, ale to jest zawsze i, to ma być ulokowane w historii zbawienia. Więc te chemera te trite, trzeciego dnia, do czego się to może odnosić, ten trzeci dzień? No to normalny czytelnik Ewangelii próbuje sięgać do kontekstu poprzedniego i myśli i czyta, czy jest coś powiedziane w tym pierwszym rozdziale, co było trzy dni wcześniej. I tak bezpośrednio może się to odnosić do świadectwa Jana Chrzciciela, czyli do tego, co Jan Chrzciciel mówił o Jezusie. Może się to również odnosić w tym kontekście uprzednim do decyzji Jezusa udania się z Judei, bo ten chrzest odbył się nad Jordanem w Judei, nieopodal Jerycha, o decyzji udania się do Galilei, bo Kana jest, jak sama nazwa wskazuje, w Galilei. Więc trzeciego dnia od tej decyzji. Można również pomyśleć, że chodzi tutaj o trzeci dzień trwania wesela, że wesele już trwa i dopiero po trzech dniach jest decyzja o udaniu się na to wesele Jezusa i Jego uczniów, warto zwrócić uwagę również na symbolikę liczby 3. Symbolika liczby 3. Trójka w świecie semickim i w Biblii generalnie oznacza pełnię, doskonałość. I może na tym poziomie ponaddosłownym, a tak należy czytać ten tekst głębią teologiczną, może chodzić tutaj o uświadomienie nam, czytelnikom, słuchaczom, że to, co tutaj będzie mówione, pisane, to będzie dotyczyć pełni, całości wszystkiego. Będzie mowa o pełni, o spełnieniu, o doskonałości chrześcijaństwa, tego, które Jezus przynosi. Ta trójka jest również i powinna być również czytana w odniesieniu do tekstów Starego Testamentu, gdzie jest mowa o tym, że coś się działo trzeciego dnia. I taki najbardziej, najważniejszy tekst, tak zwany echotekst, tekst, który odzywa się echem w Starym Testamencie, to jest tekst, który mówi, że trzeciego dnia prawo Boże zostało nadane Izraelitom na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza. I co z tego rozumiał słuchacz, czytelnik tego tekstu w tamtym czasie? Otóż dla Żydów ten moment nadania prawa na górze Synaj, o którym jest napisane w 19 i 24 rozdziale Księgi Wyjścia, w domu to sobie możemy poczytać, to był moment zawarcia przymierza Boga z narodem Bożego wybrania. To był również moment konstytuujący religię Starego Testamentu. Po wyjściu z Egiptu, po tej 40-letniej wędrówce, Izraelici znaleźli się pod górą Choreb i tam Bóg dał im prawo. Prawo, które miało definiować ich sposób życia. To prawo było fundamentem funkcjonowania religii Starego Testamentu. Świątynia i prawo ofiarnicze. Prawo dotyczyło każdej najmniejszej nawet sfery życia człowieka. Prawo było tym fundamentem założycielskim. Prawo dane na górze Synaj, między innymi prawo dziesięciorga przykazań, dekalogu. Więc w świadomości Żydów wszystkich pokoleń to był moment najważniejszy w historii zbawienia Starego Testamentu. Trzeciego dnia. To się dokonało trzeciego dnia. Taki jest wstęp do tych opowiadań z 19 i 24 rozdziału Księgi Wyjścia, które o tym mówią. I wydawać się może, że poprzez tą samą frazeologię trzeciego dnia tutaj święty Jan odsyła nas do takiego właśnie myślenia, że to, co będzie tutaj podane, a treść na to wskazuje w Kanie, to, co się dzieje w Kanie, to jest fundament założycielski nowej wiary. Tam było stare przymierze oparte na prawie, a to, co będzie tutaj, to jest nowe przymierze zawarte z ludzkością w Jezusie w Chrystusie, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Więc absolutna nowość, nowe przymierze. I zauważmy, z takiego stwierdzenia trzeciego dnia, ile można treści wyciągnąć? Można jeszcze o wiele, wiele więcej. Można odnieść to na przykład do tego, że w dalszej narracji Ewangelii według świętego Jana jest powiedziane, że trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał. Więc do faktu zmartwychwstania również możemy to, co się tutaj dzieje w Kanie, nawiązać. To jest absolutnie nowe. Rodzi się coś absolutnie nowego, doskonałego, na co wskazuje liczba 3. I to przychodzi z Jezusem Chrystusem. Z Jezusem Chrystusem przychodzi nowe narodzenie świata, jak to będzie w trzecim rozdziale tejże Ewangelii, w dialogu Jezusa z Nikodemem. Jest nowe narodzenie. To wszystko rodzi się na nowo. Zresztą, jak pamiętamy, autor Ewangelii według świętego Jana już w pierwszych słowach mówiąc en arche, en hologos, na początku było słowo, nawiązuje intertekstualnie do pierwszych słów Pisma Świętego, do Księgi Rodzaju, rozdział pierwszy, werset pierwszy, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Te same słowa w Septuagincie, w przekładzie greckim Starego Testamentu, w rodzaju 1.1, są takie same słowa, en arche, do których nawiązuje na początku prologu autor Ewangelii według świętego Jana. Więc z tą Ewangelią, z przyjściem Jezusa na świat, rodzi się coś absolutnie nowego. To jest nowe stworzenie świata. To jest jakby stworzenie świata na nowo. W historii wraz z przyjściem Jezusa na świat wszystko staje się nowe. To, co dawne minęło, a oto z Nim, w Nim wszystko staje się absolutnie nowe. I ta nowość jest tutaj podkreślana. Nowe przymierze Bóg zawiera z ludzkością. Nowe życie. Rodzimy się w Nim na nowo. W Kanie Galilejskiej i może zwróćmy jeszcze uwagę na to słowo, na ten czasownik, który tutaj jest obecny w tym pierwszym zdaniu. Na język polski on jest tłumaczony odbywało się wesele. W języku greckim mamy tutaj zastosowany czasownik ginomai w formie aorystu, czasu przeszłego dokonanego w indikatywie tego czasu, egeneto. Dosłownie stało się, dokonało się. Więc nie ma tutaj takiej zwykłej narracji, że odbywało się wesele. Tutaj jest czas dokonany, dokonało się wesele. Czyli autor chce nam powiedzieć poprzez zastosowanie takiego właśnie czasownika, żebyśmy jako czytelnicy nie czytali tego w tak płaski sposób, jako pewnego opowiadania o czymś i żebyśmy nie wyciągali prawd teologicznych tylko z tego przebiegu opowiadania, ale żeby to było dla nas coś, co się dokonało. Żebyśmy to traktowali jako wydarzenie założycielskie, jako pewien fundament założycielski, nowe przymierze. Dokonało się wesele, dosłownie trzeba by to tłumaczyć. To się dokonało, to się wydarzyło historycznie. Aoryst w języku greckim jest czasem historycznym. Kiedy ktoś chce powiedzieć, że się coś dokonało w pewnym punkcie w czasie i że jest mowa o prawdziwym, wiarygodnym wydarzeniu. I słowo gamos, czyli wesele. Gamos greckie, wesele. Na poziomie takim wydarzeniowym oczywiście można patrzeć tutaj jako na coś, co się rzeczywiście dokonało, wesele. Jest młoda para, są goście weselni. Jak te wesela wtedy wyglądały w tamtych czasach? One trwały około tygodnia. Około tygodnia, nie tak, że sobota i potem ewentualnie poprawiny jakieś w niedzielę i wszyscy rozchodzą się. Około tygodnia, najczęściej tydzień, jeżeli powiedzmy kobieta wychodziłaby za mąż drugi raz już, była wcześniej wdową, no to wtedy skracano te wesela do trzech dni. One nie były tak huczne. I co? Ale to nie było tylko święto rodziny. To było święto całej wioski, całego miasteczka, całej okolicy. I to nie było tak, że ciężar zorganizowania takiego wesela spoczywał na samej rodzinie, a inni przychodzili, koperty przynosili, kwiatki i się gościli. Otóż, proszę Państwa, te wesela były wspólnym przedsięwzięciem, wspólną odpowiedzialnością wszystkich. Dlaczego o tym mówię? Bo za chwilę będzie o tej odpowiedzialności, którą Matka Jezusa podejmuje, mówiąc, że wina nie mają. Ona miała obowiązek poczuć się odpowiedzialną, podobnie jak wszyscy inni, bo jest pewien brak. Skoro wszyscy odpowiadają za to przygotowanie, nie tylko rodzina, wszyscy się do tego dokładają, to wszyscy powinni się czuć odpowiedzialni. Więc cała wioska i krewni, i sąsiedzi, dalsi, bliżsi się zbierają i świętują. Pytanie, no, jak z pracą wtedy, jak sobie radzili w tej sytuacji. Może nie byli tak zestresowani, jak my dzisiaj, jak świętować, to świętować. Więc to tak tylko kilka słów o tym, jak świętowano, czyli jest to wesele, gamos. No i oczywiście to jest ten poziom egzystencjalny w interpretacji takich tekstów, ale prócz tego egzegeta pyta, czy w Starym Testamencie to słowo gamos ma jakieś konotacje w tekstach teologiczne głębsze. I otóż w Starym Testamencie to słowo pojawia się wielokrotnie, kilkaset razy, w tym wielokrotnie w kontekstach, zwłaszcza w księgach prorockich, kiedy jest mowa o ucztach mesjańskich, o ucztach czasów mesjańskich, o ucztach, które są związane z przyjściem Mesjasza na świat i z pełnią życia, nowego życia, związaną właśnie z przyjściem obiecanego Mesjasza. Więc kiedy pojawia się tutaj słowo gamos i kiedy są inne też sygnały, jakby ten, choćby ten trzeci dzień i tak dalej, to nas odsyła do tego również ponaddosłownego poziomu, kiedy to gamos, to wesele trzeba rozumieć jako gody mesjańskie. I ja to chcę nam powiedzieć, że to, co tutaj się dzieje, co się będzie działo, co będzie opowiadane, dotyczy godów mesjańskich, czasów mesjańskich, czyli pełni szczęścia, dobrobytu, pełni realizacji człowieka, która jest obiecana w Starym Testamencie i związana jest z przyjściem na świat Mesjasza. I właśnie autor nam mówi, że teraz to następuje. Z przyjściem Jezusa na świat to właśnie nastąpiło. To On jest obiecanym Mesjaszem. To teraz są te gody weselne. To już się zaczęło. I za chwilę będzie przejście do czasu teraźniejszego. Z tego aorystu będzie przejście do czasu teraźniejszego. Gdzie autor będzie chciał nam pokazać, że te gody trwają, że my żyjemy w czasach mesjańskich, że Mesjasz przyszedł i tak naprawdę każdy z nas swoim życiem od momentu narodzenia jest uczestnikiem tych godów mesjańskich. My żyjemy w Chrystusie Mesjaszu. To jest ten czas. To się dokonuje teraz, w naszym życiu. Właśnie jak już mówiłem wielokrotnie w ubiegłym roku, poprzez tą zmianę czasu na czas teraźniejszy, każdy czytelnik jest zaproszony do tego, żeby wejść w tą sytuację opowiadaną w tym tekście. Przejść przez tą barierę historii i być tam. A jednocześnie ten czas teraźniejszy uświadamia nam, że to się dzieje teraz. Że to nie jest kwestia tylko historycznej przeszłości, ale te gody to są gody dzisiaj, tutaj. To się dzieje w naszym życiu, każdego dnia. Tak, jeszcze chociaż ten pierwszy werset skończę. I była matka Jezusa tam. Była. I tutaj jest czasownik N, który w ten kontekst zdarzeniowy, że wesele dokonało się, wydarzyło się, jak egeneto, jak przed chwilą słyszeliśmy, wchodzi sytuacja w czasie przeszłym imperfektum. Była. Maryja po prostu jest. To się wydarzyło jednokrotnie, a ona jest. Ona była. Imperfektum ma w języku greckim to do siebie, że to aspekt tego czasu jest powtarzający się wielokrotnie albo trwający. On jest używany ten czas w sytuacjach, kiedy chce się powiedzieć, że coś trwa przez długi czas. I czas teraźniejszy oraz czas imperfektum w języku greckim mają właśnie tą cechę trwania, podkreślania trwałości. I w przypadku matki Jezusa to jest bardzo ważne, żeby zwrócić na to uwagę na ten czasownik, dlatego że autor chce nam powiedzieć, że ona po prostu jest. Ona była i jest. To jest trwałe bycie. Bycie ciągłe, nieustanne. I myślę, że my jako parafianie, którzy wpatrujemy się w nią, którzy mamy jej figurę w głównym ołtarzu, dobrze, żebyśmy sobie uświadamiali, że ten tekst mówi nam o jej po prostu trwałym, stałym byciu w nas. To nie jest jednorazowe bycie, przybycie na wesele, ale to jest bycie cały czas na tym weselu. Ona tam po prostu jest. I jest tutaj, skoro to wesele nadal trwa, to ona po prostu jest. Jest nazywana matką. Nigdzie w Ewangelii według świętego Jana nie pada słowo Maryja, nie pada jej imię. I tak naprawdę, prócz tego tekstu, mamy jeszcze tylko jeden tekst, mianowicie w rozdziale 19, gdzie jest testament z krzyża, gdzie Jezus mówi: niewiasto, to syn twój, do Maryi, wskazując na umiłowanego ucznia, a do ucznia mówi: oto matka twoja. Tylko tam pojawia się to, matka, niewiasta. I tylko tyle. Maryja jest nazywana tutaj matką, czyli jest mowa o jej funkcji wobec Jezusa, o funkcji macierzyńskiej. Jakby najważniejszym przymiotem jej jest macierzyństwo. My Maryję czcimy w tak wielu tytułach dzisiaj. Tak? Ta pobożność maryjna rozkwitła bardzo poprzez wieki chrześcijaństwa. Kilkanaście dni temu w Krakowie miałem taką konferencję, gdzie mówiłem na temat tylko tego, jak Maryja, jak widziana jest relacja Maryi z Duchem Świętym i tylko w tym jednym wąskim aspekcie w pobożności oraz w studiach teologicznych dorobiliśmy się kilkudziesięciu różnych obrazów, metafor, które przedstawiają tą relację Maryi z Duchem Świętym. Gdybyśmy tak pozbierali całą mariologię, teologię Maryi obecną w tradycji Kościoła, to moglibyśmy ją czcić pod setkami, a może nawet tysiącami różnych wezwań. I wszystkie one by były w jakiś sposób adekwatne, czy w jakiejś części odpowiadałyby na to, czy opowiadałyby o tym, kim Maryja tak naprawdę jest, jaka jest jej tożsamość. Tymczasem tutaj i generalnie w Nowym Testamencie tożsamość Maryi jest ukazywana jako tożsamość matki, matki Jezusa. Ona i sensem jej istnienia jest bycie matką, matką Zbawiciela, matką Mesjasza, ale jak usłyszymy właśnie w rozdziale 19, za 19 lat, skoro jeden rozdział w roku analizujemy, tak jak dożyjemy, to za 19 lat będziemy rozważać rozdział 19, to tam w tych słowach skierowanych do Maryi: niewiasto, oto syn twój, skoro ów umiłowany uczeń reprezentuje Kościół, to ona jest również matką wierzących. Więc jest matką Mesjasza i jest matką Kościoła, matką wszystkich wierzących, naszą matką. Maryja jako matka, odkrywanie jej macierzyństwa w naszym własnym życiu, uciekanie się pod jej macierzyńską opiekę, to jest to, do czego jesteśmy zapraszani poprzez ten tekst, poprzez to opowiadanie o godach w Kanie Galilejskiej. I korzystajmy z tego pośrednictwa macierzyńskiego Maryi. Myślę, że to jest coś, do czego ona chce nas przy tej okazji dzisiaj w sposób szczególny zaprosić, jako ta, która w tradycji Kościoła, w objawieniu, w La Salette, w tych komentarzach została nazwana przez świadków przez Kościół pojednawczynią grzeszników. Matka, która troszczy się o swoje dzieci, o swoje grzeszne dzieci. Matka, która jest ciągle obecna, której zależy na nas, na naszym zbawieniu, na naszej relacji z jej Synem Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. Pozostańmy na tym jednym wersecie. Niech to na dzisiaj wystarczy. Pomódlmy się na zakończenie tego spotkania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Stolico mądrości. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bardzo dziękuję za obecność, za uwagę i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Szczęść Boże, spokojnych powrotów do domu.